Nalot. Biegł szybko, możliwie jak najbliżej muru, pochylony do przodu i w każdej chwili gotów, by paść plaskiem na ziemię. Nie myślał, że tak szybko przydadzą się instrukcje z obozu wojskowego Legii Akademickiej, z którego wrócił przed kilkoma tygodniami. Dziś rano obudził go warkot silników samolotów i wybuch bomb. Niemcy uderzyli na Polskę. To był pierwszy dzień września 1939 roku. Pierwszy piątek miesiąca. Jak zwykle chciał iść do spowiedzi na mszę. Na Wawelu mieszkał ksiądz Kazimierz Figlewicz, jego dawny katecheta z Wadowic, a obecnie proboszcz Królewskiej Katedry. Dotarł do mostu Dębnickiego. Przebiegł na drugi brzeg Wisły. Wkrótce wspinał się na wzgórze, na którym stały zamek i katedra skrywająca szczątki wielkich polskich królów i wieszczów narodowych. Spoczywają tam Władysław Łokietek i Kazimierz Wielki, Władysław Jagiełło i królowa Jadwiga, a także Adam Mickiewicz i Juliusz Słowacki. Leży tam również Józef Piłsudski i wielu innych wybitnych Polaków. Ani żywej duszy, zdziwił się wchodząc do kościoła. Wszyscy uciekli, wyjaśnił mu za chwilę ksiądz Figlewicz. Nie ma mi nawet kto służyć do mszy. Może ty mógłbyś? Skinął głową. Zza murów świątyni dochodziły przetłumione odgłosy wybuchających bomb. Od anioła stróża. Uff, ależ to był dzień. Wojna to nie przelewki, a dla aniołów, stróżów, czas wyjątkowo ciężkiej pracy. Spełniłem swoje zadanie, przeprowadziłem Lolka tak, że mógł się wyspowiadać i uczestniczyć w pierwszopiątkowej mszy świętej. Karol jeszcze o tym nie wiedział, ale w jego życiu zaczynał się nowy etap. Pan Bóg wprowadzał go na drogę wiodącą prosto do celu. Nie było mnie przy nim. Prosto z apteki poszedł do Kedryńskich, gdzie zostawił mynaszki na obiad dla ojca. Matka jego przyjaciela Juliusza od pewnego czasu przygotowywała dla nich posiłki, ponieważ pan Wojtyła zachorował i nie mógł podołać domowym obowiązkom. Wszystko gotowe, powiedziała pani Kedryńska, nalewając zupę do mynaszek. Marysia pójdzie z tobą i odgrzeje na miejscu. Taki mróz, że wystygnie po drodze. Bardzo pani dziękuję. Marysiu, tylko wracaj szybko. Niedługo godzina policyjna, poprosiła córkę. Od wkroczenia Niemców w Krakowie obowiązywał okupacyjny rygor. Określono godziny, w których bez specjalnej przepustki nie wolno było wychodzić z domu. Zazwyczaj zaczynały się one wieczorem, a kończyły rano. Droga na Tynieską nie zajęła im wiele czasu. Już jestem, tato, zawołał wesoło Karol, otwierając drzwi. Odpowiedziała mu cisza. Marysia poszła do kuchni, a on do ojca. Po chwili wrócił, blady jak papier. Nie żyje, wyszeptał. Łyżka, którą mieszała zupę, wypadła jej z ręki. Postanowiła wrócić do domu. Tam opowiedziała o wszystkim mamie i bratu. Julek poszedł do przyjaciela. Zostanę z tobą, powiedział, gdy Lolek otworzył mu drzwi. Dziękuję ci. Prawdziwego przyjaciela poznaje się w biedzie, a on był sam. Nie było mnie przy matce, gdy umierała, nie było mnie przy bracie. Nie było mnie przy nim. Od anioła stróża. Karol tylko częściowo miał rację. Przy panu Wojtyle był anioł stróż, była Matka Boża, choć nie było żadnego śmiertelnika. Mój kolega miał łatwe zadanie. Przedstawił Najwyższemu całe naręcza dobrych uczynków, jego wierność, wytrwałość, dobrą pracę. Tata Lolka był nie tylko troskliwym ojcem, ale przyjacielem i powiernikiem. Spełnił swoje zadanie. Pan Bóg zatroszczył się o to, by w życiu syna kapitana Wojtyły pojawili się inni ludzie, którzy pomogą mu przygotować się do czekających go zadań. Imperium zła. Wyszedł z kościoła i stanął jak wryty. Na ulicy roiło się od Niemców. Pod domem, w którym mieszkali księża salezjanie, stał czarny kruk. Półciężarówka używana do przewożenia więźniów. Coś ścisnęło go za gardło. Tak samo jak na początku okupacji, gdy na jego oczach gestapowcy pędzili aresztowanych profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego. W drzwiach plebanii zobaczył znajomą postać. Ksiądz Jan. Niemiec brutalnie wepchnął proboszcza parafii do samochodu. Za nim pojawili się następni duchowni. Gdy za ostatnim z nich zatrzasnęły się drzwi, kierowca uruchomił silnik i ponura kawalkada skierowała się w stronę Wisły. Każdy wiedział, że wiozą ich do więzienia na Montelupich. Lolek wstrząśnięty poszedł do Kedryńskich. Zamieszkał tam po śmierci ojca. Co się stało? Zapytała mama Julka, widząc go w takim stanie. Niemcy zabrali Salezjanów. Jezus Maria, co się dzieje na tym świecie? Jak długo Bóg jeszcze będzie na to patrzył i milczał? Aresztują, torturują, mordują. Prawie nie ma dnia, żeby ktoś nie zginął w egzekucji albo nie trafił do obozu. Wiele razy słyszał podobne słowa. Zdawało się, że zło atakuje ze wszystkich stron. On sam też zadawał sobie te pytania. Na początku okupacji napisał dramat Hiob, w którym zastanawiał się nad sensem cierpienia. A wtedy to był zaledwie początek. Wówczas myśleli, że wojna skończy się w pół roku, a hitlerowcy zostaną przegnani i wrócą dobre czasy. Tymczasem najeźdźcy podbili niemal całą Europę. Zdawało się, że nic nie jest w stanie ich powstrzymać. Od anioła stróża. Jakiś czas potem dostałem zadanie, aby podprowadzić Lolka do kościoła na Dębnikach. Poddałem mu tę myśl, a on poszedł tam w drodze powrotnej z pracy. Na schodach kościoła spotkał pewnego człowieka, którego poznał już wcześniej. Nazywał się Jan Tyranowski i był krawcem. Przez chwilę rozmawiali. Jan powiedział mu, że tworzy koło Żywego Różańca Młodzieży Męskiej i zaprasza go na spotkanie. Karol nie wiedział wówczas, że Tyranowski podjął się opieki duchowej nad chłopakami na prośbę księdza, który zastąpił aresztowanych Salezjanów. Wydawać by się mogło, że Jan zupełnie nie nadaje się do tej pracy. Mówił nudno, w dodatku był garbaty. A jednak, jak sam Lolek napisał po latach, Tyranowski pokazał mu, że Bóg jest w nas nie po to, abyśmy go zacieśniali do wąskich granic naszego ludzkiego ducha. Bóg w nas jest po to, aby nas wyrwać z nas samych. Masz krzepę. Lolek odwrócił się, słysząc huk i serię przekleństw. Zobaczył wywrócony wagonik, z którego wysypał się ładunek wapnia z porannego odstrzału. Obok stał mężczyzna w derlichowym ubraniu. Schylił się i spróbował ponownie ustawić pojazd na torach. Naprężył mięśnie, uniósł nieco ciężar, ale po chwili puścił bezradny. Czas na przerwę, powiedział pomocnik maszynisty Józef Pachacz. A co z nim? Zapytał Wojtyła, wskazując na kolegę mocującego się z wagonikiem. Niech próbuje dalej. Robotnicy rozsiedli się, obserwując daremne wysiłki kolegi. Dopóki wagonik leżał, praca nie była możliwa. Wszyscy uważali, że to znakomity pomysł i w dodatku uzasadniony patriotycznie. Przerwa trwała dłużej, a pracy dla okupanta wykona się mniej. Fabryka sody Solvay, w której pracował Karol, była tak zwanym Kriegswichtigebetrieb, zakładem ważnym ze względów wojennych. Dlatego się tu zatrudnił. W przeciwnym razie groziłoby mu wywiezienie do Niemiec na roboty. Niech to szlak. Długo jeszcze się tak będziecie gapić? Warknął mocujący się z wagonikiem mężczyzna. Odpocznij sobie, ktoś podpowiedział życzliwie. Nabierzesz sił i znowu spróbujesz. Co to dla takiego chłopa jak ty? Bezradny robotnik miał na końcu języka kolejne mocne słowo, kiedy zobaczył obok siebie Karola. Ten schylił się do wagonika i spojrzał na niego zachęcająco. 3, 4! Krzyknął. Chwycili za burtę i dźwignęli pojazd, osadzając go na torach. Niby taki z ciebie studencik, a krzepę masz. W jego głosie zabrzmiało uznanie. Lolek uśmiechnął się. On chyba na księdza pójdzie, taki miłosierny, usłyszał, gdy przechodził obok przypatrujących się im kolegów.